Syty czy głodny? Jesteś syty czy głodny? Będziesz syty? Bo kiedy jesteśmy głodni, my w naszym kraju mamy taki przywilej, błogosławieństwo, że możemy się najeść, możemy się dobrze najeść i być sytymi. Syty to stan pozytywny, pożądany. Głodny wręcz przeciwnie, tym bardziej, kiedy taki stan głodu czy dużego głodu występuje dłużej. Głód, by żyć, taki długotrwały głód szczególnie, należy zaspokoić, ale by być zdrowym, by dobrze funkcjonować, wiemy, że musimy regularnie nasz głód zaspokajać i starać się osiągnąć stan sytości. Patrząc z duchowej perspektywy, stan sytości może być negatywny. Jezus do zboru w Laodycei mówi tak. Mówisz bowiem, jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. A stan głodu z kolei, patrząc właśnie na to duchowo, może być pozytywny, gdzie Pan Jezus z kolei mówi, błogosławieni ubodzy w duchu, ponieważ do nich należy Królestwo Niebieskie. Dzisiaj, drodzy, jednak chciałbym spojrzeć na sytość jako coś pozytywnego, jako coś pożądanego. Szczególnie, gdy ona ma miejsce u kresu życia człowieka wierzącego tutaj na ziemi. Na którą tą sytość składają się poszczególne dni, nasycone Bożym duchowym dobrem, sumując się przez tygodnie, miesiące i lata. A kiedy to ma miejsce, Bóg w tym czasie wszystko inne. Bo mówimy o sytości duchowej, kochani. O sytości duchowej. A Bóg w tym czasie wszystko inne dodaje. Bóg o wszystko inne w naszym życiu się troszczy. Zgodnie z tym, co Pan Jezus mówi, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Ja się o to zatroszczę. Ja osobiście, mówi Pan Jezus, Bóg Wszechmogący, wam tego udzielę, wam to dam. I z tej perspektywy chcę się przyglądnąć życiu Abrahama. Jest o nim powiedziane w pierwszej księdze Mojżeszowej albo Genezis, albo Rodzaju. Dzisiaj już różne tłumaczenia używamy. W 25 rozdziale, 7-8 wiersz, że dożył 175 lat i opadł sił i umarł w pięknej starości, sędziwy i syty dni, i został przyłączony do przodków swoich. Niesamowite świadectwo o Abrahamie. Niesamowite świadectwo. Tego Bożego męża, duchowego męża. Męża wiary. Może pomyślisz, no tak, ale to był Abraham, który długo żył i który był bogaty. Spójrzmy więc na apostoła Pawła, który nie miał prawie nic. Mówię to, będąc tego prawie pewnym, bo kiedy czytam w listach, szczególnie do Koryntian, jak on opisuje swoje życie, co przeżywał, co się z nim działo, a że w zasadzie niewiele był w jednym miejscu. Trzy razy był w głębinie morskiej, rozbił się z nim okręt, więc jeżeli ze sobą jakiś dobytek przewoził tym okrętem czy tym statkiem, to raczej to wszystko przepadło, więc prawdopodobnie miał szatę, jakieś najpotrzebniejsze rzeczy i te dwie ręce, aby szyć namioty i z tego także wspomagać się finansowo, materialnie w tych fizycznych potrzebach, które tak jak my wszyscy i apostoł Paweł również miał. I w liście do Filipian w pierwszym rozdziale apostoł Paweł mówi o sobie tak. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. A jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. Albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Lecz z drugiej strony pozostać w ciele to ze względu na was rzecz potrzebniejsza. A to wiem na pewno, że pozostanę przy życiu i będę z wami wszystkimi, abyście robili postępy i radowali się wierze. Kochani, tutaj są bardzo mocne wypowiedzi, stwierdzenia apostoła Pawła o nim samym. My to sobie tak po prostu czytamy, ale kiedy na chwilę zatrzymiemy się nad tym, co apostoł Paweł tutaj mówi o sobie, to nie wiem, czy jest wielu ludzi wierzących, którzy z przekonaniem całego serca mogą takie wyznanie zrobić. Apostoł Paweł mówi tutaj tak, albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Czyli żyje tutaj na ziemi, ma pod górkę cały czas, to delikatnie powiedziane. Kamionują go, robią co chcą z nim, on to znosi. Pan Bóg na to pozwala. Pan Bóg na to pozwala, kochani. Jest z nim. Troszczy się o niego. Kocha go. On jest w Bożych rękach. I mówi jedno i drugie, to życie z Chrystusem. Mówi, chciałbym, żeby już się zakończyło, nie dlatego, że miał złe myśli, ale że to życie, to ta bezpośrednio społeczność z nim, do której my także zmierzamy, mnie pociąga, mnie pociąga. I kochani, tutaj jest użyte w greckim tłumaczeniu interlinearnego Nowego Testamentu słowo pożądać. Czyli znaczenie tego słowa jest jeszcze wzmocnione. Także, wiecie, to nie był taki takie dobrze brzmiące wyznanie, ale to był stan serca apostoła Pawła. On był całkowicie oddany Chrystusowi, a Jego obecność, to zbawienie przez Jezusa Chrystusa, to dziedzictwo, z którego już korzystał, nasycało Jego wnętrze. I myślę, nie tylko, to nie był jedyny, ale myślę, że to był jeden z powodów, że apostoł Paweł był w stanie znosić to wszystko, co znosił, te prześladowania, te biczowania, kamienowania, te rozbicia okrętu się z nim, kiedy on tam w tych głębinach morskich musiał przebywać, był w stanie wszystko to znosić, ponieważ przeżywał tak wiele z tej Bożej rzeczywistości, Bożego błogosławieństwa, Bożej miłości, Bożej obecności już tutaj na ziemi, że był gotowy w każdym momencie spotkać się z Panem i wręcz mówi, to mnie pociąga, to mnie pociąga. Lecz jego, a równocześnie miał świadomość, że ta sytość musi zawierać przekonanie, że w pełni wykonał plan, który Bóg dla niego zamierzył tu na ziemi. I dlatego dalej mówi, jedno i drugie mnie pociąga. Rozstać się z życiem i być z Chrystusem to daleko lepiej. Lecz z drugiej strony pozostać w ciele ze względu na was rzecz potrzebniejsza. I w drugim liście do Tymoteusza, to są bardzo znane wiersze, ale przypomnę je. Może zaświadczyć, powiedzieć w 4 rozdziale, 6, 7, 8 wiersz. Ja bowiem już mam być złożony w ofierze, a czas mojego odejścia nadchodzi. Dobrą walkę stoczyłem. Bieg ukończyłem, wiarę zachowałem. Odtąd odłożona jest dla mnie korona sprawiedliwości, którą mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali Jego przyjście. Jak można opisać, kochani, człowieka sytego? To taki, który zaspokoił głód, mówiąc najprościej. Taki, który osiągnął lub doznał czegoś wystarczająco dużo. Ta sytość może być w różnych dziedzinach, może dotyczyć różnych rzeczy. Taki, który dobrze poznał smak tych osiągnięć i doznań. Co mam na myśli, kochani? Czy ktoś z was był tutaj w tej kawiarni Mont Blanc na rynku? Byliście tam? Kto był? Ja tam byłem. Także możecie podnieść rękę. Jak pastor był, to każdy może być. I jak tam wejdziemy, tam jest taka witryna, lada szklanna i tam są różne czekoladki. Kto lubi czekoladki? Tu może nie wszyscy, bo to jest słodkie. I może kupowaliście. A jeżeli nie tam, to gdzie indziej. Czyli one są ładnie zapakowane. Takie pudełka tam są. Można kupić też dla kogoś na prezent. Wiecie, i to tak mówi do nas. Kup mnie. Spróbuj. Ja dobrze smakuję. A patrzymy w inne miejsce, ta czekoladka ma inny kształt. Inaczej wygląda. Jest taka jasna czekolada, tam była taka ciemna czekolada. I ona znowu do nas mówi, ja inaczej smakuję niż tamta, którą jadłeś. Teraz mnie kup, spróbuj. No chyba się to nikomu nie udało, ale załóżmy, że w ciągu 2 lat spróbowaliśmy wszystkiego. Idziemy z jakimś gościem do tego Mont Blanc, jemu oczy się świecą. Ty mówisz, ja już wszystko tu znam. Ja już wszystkiego spróbowałem. Zjem z tobą, bo to dobrze smakuje, wiecie, ale on jest w innym miejscu. Być syty to poznać ten smak pewnych osiągnięć, pewnych doznań. Czyż nie jest tak, drodzy bracia i siostry w naszym życiu, że w różnych sferach chcemy poznać smak? Jakkolwiek, cokolwiek się będzie kryć pod tym wyrażeniem. Byliśmy w Chorwacji, ale nie byliśmy w Turcji. Chcielibyśmy poznać smak. Może za rok pojedziemy. Ale już tu i tu i tu byliśmy. Wszędzie to samo. Jesteśmy syci. Jesteśmy syci. O Abrahamie jest powiedziane, że umarł syty dni. Umarł syty dni. Kochani, sądzę, że każdy z was był na weselu. Byliście na weselu? Wszyscy? Główną charakterystyką wesela, wiadomo, jest program, jest młoda para i w ogóle jest super uroczyście, odświętnie, ale główną charakterystyką jest to, że jest dużo różnorodnego, atrakcyjnego, smacznego jedzenia i napojów. Jedzenia i napojów. Siadamy za stołem, zastanawiamy się, co wybrać, próbujemy tego i tamtego. Potem kawa, herbata, ciasto, ciastka, deser. Po kolejnej przerwie już czujemy, że już tam miejsca zaczyna brakować. Zimna płyta. A potem jeszcze jakieś ciepłe dania. Jesteśmy syci, a może nawet przejedzeni. Myślimy raczej o powrocie do domu. Odchodzimy od stołu z ulgą, a nie z żalem, bo jesteśmy syci. Bo jesteśmy syci. Nie musimy myśleć, co zjemy na kolację. Raczej syci z zadowoleniem udajemy się na spoczynek. O Abrahamie jest powiedziane, że był syty dni i że umarł w pięknej starości. Chciałbym razem z wami, drodzy, spojrzeć na kilka bardzo ważnych momentów, ich było oczywiście więcej, w życiu Abrahama, które sprawiły, że odchodził syty. I wierzę, że będą dla nas też inspiracją, aby zmierzać tutaj, w tej drodze za Panem, w ten sposób. W 12 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej czytamy tak: i powiedział, od pierwszego wiersza, i Pan powiedział do Abrama: wyjdź z twojej ziemi i od twojej rodziny i z domu twego ojca do ziemi, którą ci pokażę. Tłumaczenie warszawskie mówi: wskażę. A uczynię z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i rozsławię twoje imię i będziesz błogosławieństwem. I będę błogosławił tym, którzy tobie będą błogosławić, a tych, którzy przeklinają ciebie, będę przeklinać. W tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Wyszedł więc Abram, jak mu Pan rozkazał, poszedł z nim też Lot. Abram miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu. I Abram wziął swoją żonę Saraj, Lota, syna brata swego i cały dobytek, który zgromadzili i dusze, które nabyli w Haranie i wyszli, aby udać się do ziemi Kanaan i przybyli do ziemi Kanaan. Bóg przychodzi do Abrahama i mówi do niego: wyjdź z tej ziemi twojej i od rodziny twojej, z domu twojego ojca, do ziemi, którą ci wskażę, którą ci pokażę. Czyli Bóg mówi: będę cię prowadził. Będę cię prowadził. Czyli Abraham musiał uważnie słuchać Boga. Musiał uważnie słuchać Boga. I rzeczywiście Abraham słuchał uważnie Boga. Uważne słuchanie, drodzy, tak jak u Abrahama, tak i w życiu każdego Bożego dziecka, nawet bym powiedział człowieka, jest bardzo ważne. I w Księdze Izajasza Pan Bóg mówi tak: o wszyscy spragnieni, ja bym tutaj dodał głodni, przyjdźcie do wód i wy, którzy nie macie pieniędzy, przyjdźcie, kupujcie, jedzcie. Czyli oferta, zaproszenie skierowana do wszystkich. Wszyscy, każdy ma możliwość przyjść, ponieważ przeszkody zostały usunięte. Tak, przyjdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez zapłaty wino i mleko. Czemu wydajecie pieniądze nie na chleb, swoją pracę na to, co nie nasyci? Nie nasyci. I teraz jest bardzo ważne, kochani, bardzo ważne. Słuchajcie mnie uważnie. Kochani, to dotyczy każdego z nas, Bożych dzieci, tutaj, którzy jesteśmy na tej sali. Uważne słuchanie Boga. Uważne słuchanie Boga. Przekaz może być w różnej formie. Czy teraz, jak słuchacie, kiedy z wami dzielę się Bożym Słowem, czy w domu czytacie Biblię, Boże Słowo, czy z YouTube'a puszczacie sobie jakieś kazanie, czy jakieś nabożeństwo, czy jeszcze w innej formie, uważne słuchanie. Uważne słuchanie. Dlaczego to jest takie ważne? Słuchajcie mnie uważnie, a jedźcie, to tłumaczenie mówi, a będziecie jeść to, co jest dobre i niech wasza dusza rozkoszuje się tłuszczem. Używając właśnie tej sfery, o której mówię, Pan Bóg przekazuje nam prawdę, że kiedy to będzie miało miejsce w naszym życiu, będziemy nasycani w naszym wewnętrznym człowieku tak wspaniale, tak cudownie, tak w wielkiej mierze, że to wszystko, co dzisiaj jest atrakcyjne dla nas i nas pociąga i czasem nadmiernie wysysa nasze siły i nasze życie, zblednie. I znowu, nakłońcie swego ucha, zechciej słuchać, zechciej mnie słuchać, mówi Bóg. Jeżeli tylko zechcesz mnie słuchać, dojdziesz do miejsca, w którym wcześniej nigdy nie byłeś, które będzie cudowne, które będzie fantastyczne. Bóg cię tam doprowadzi. Bóg sprawi, że tam się znajdziesz. A wasza dusza będzie żyć. A wasza dusza będzie żyć. Jeszcze szybko przeczytam dwa krótkie fragmenty z Nowego Testamentu, gdzie Pan Jezus mówi, jeśli ktoś ma uszy do słuchania, 4 rozdział Ewangelii Marka, 23 wiersz, niech słucha. I powiedział do nich, uważajcie na to, czego słuchacie. Jaką miarą mierzycie, taką będzie wam odmierzone, a wam, którzy słuchacie, zostanie jeszcze dodane. Kto bowiem ma, będzie mu dodane, a kto nie ma, zostanie mu zabrane nawet to, co ma. Tu jest powiedziane, czego słuchasz, a w podobnym fragmencie Ewangelii Łukasza 8 rozdziale 18 wierszu jest powiedziane: uważajcie więc, jak słuchacie. Kto bowiem ma, temu będzie dodane, a kto nie ma, zostanie mu zabrane nawet to, co sądzi, że ma. Więc wyraźnie wynika z tych dwóch fragmentów z Nowego Testamentu, że czy masz i ile masz, zależy od tego, czego słuchasz i jak słuchasz. Czy mam, ile mam, zależy od tego, czego słucham, albo kogo słucham i jak słucham. Abrahama wyróżniała wiara. Boże Słowo bardzo wyraźnie, Stary Testament, Nowy Testament wyciąga to bardzo wysoko i określa Abrahama jako człowieka wiary. Jako człowieka wiary. Ale Abraham uważnie słuchał Boga. I przez słuchanie, a następnie usłyszenie Bożego głosu, który docierał do jego wnętrza, pojawiała się w nim wiara. Uczniowie zapytali, czy poprosili Pana Jezusa, powiedzieli do Niego: dodaj nam wiary. A Pan Jezus mówi im: jeżeli wasza wiara będzie taka malutka jak ziarnko gorczycy, to wystarczy. To wystarczy. Zastanawiasz się, jak może moja wiara wzrosnąć. Zwróć uwagę, czego słuchasz, może ile czasu poświęcasz też na słuchanie, kogo słuchasz i jak słuchasz. Bo kiedy będziesz starał się słuchać Boga z otwartym sercem i z otwartym umysłem, czytać Jego Słowo z otwartym sercem, z otwartym umysłem, że Bóg ma coś dla ciebie nowego, że ta interpretacja, którą słyszałeś, to nie jest wszystko, co jest zawarte w żywym Bożym Słowie, które Duch Święty mówi do ciebie, ale to dotrze tylko jeżeli będziesz słuchał uważnie, będziesz otwarty, będzie pragnienie w twoim sercu i usłyszysz je gdzieś tutaj wewnątrz, głęboko, i Słowo Boże samo o sobie tak mówi, charakteryzuje się tym, ma taką zdolność, taką moc, bo wypowiada je Bóg, aby wzbudzić w tobie wiarę. Amen? Jest dobra nowina? Bóg chce wzbudzać w twoim sercu wiarę. Dalej tam czytamy w tym 12 rozdziale, że Abraham czcił Boga. Budował ołtarz, wzywał jego imienia, rozmawiał z nim. Czasem mamy taki uproszczony obraz życia Abrahama, że był bogaty i długo żył. Rzeczywiście Abraham był bogaty, ponieważ Bóg błogosławił go. Także w tej sferze materialnej. Jednak kiedy mieli się rozdzielić z Lotem, ze względu na wielkość ich dobytku, wielkość ich stad, Abraham dał pierwszeństwo Lotowi w wyborze ziemi. A ten, Lot, wybrał żyzne równiny nadjordańskie w pobliżu Sodomy. Abraham zaś wybrał trudniejszy, mniej korzystny, górzysty teren. W pewnym momencie Abraham mówi do Boga tak: cóż mi możesz dać, jeżeli nie mam potomka? Więc to mi mówi, że serce Abrahama nie było przywiązane do tych dóbr materialnych. Bóg obficie go błogosławił, ale jego serce było coraz bardziej i bardziej przywiązane do Boga. Do Boga, którego stał się przyjacielem i Bóg był jego przyjacielem. Abraham opuścił Ur. Miało to miejsce prawdopodobnie około roku 2100 przed naszą erą. Z ludzkiej perspektywy, kiedy się nad tym zastanowimy i kiedy byśmy troszeczkę sięgnęli do opisów historycznych, Abraham tracił, a nie zyskiwał. Abraham decydował się na trudniejsze, a nie łatwiejsze życie. Ur, Mezopotamia, cywilizacja sumeryjska, gdzie już wtedy budowano murowane domy. Nawet archeolodzy odkrywają, że była kanalizacja tam, w tych miastach. I tam mieszkał i żył Abraham. Była rozwinięta kultura, jak na ówczesne czasy, gdzie można było pójść do teatru, do kina, na jakiś koncert. Wszystko było. A jednak Abraham opuścił Ur. Bóg do niego przemówił. Później z tego Ur poszedł do Haranu. Ale tam już jego ojciec zmierzał do Kanaanu, tylko tam się zatrzymali. Opuścił to miasto czy te miasta, aby stać się wędrowcem. Mieszkającym w namiotach, co wcale nie było wygodne. Wcale nie było wygodne. Kochani, ja już nie jeżdżę pod namiot. To był pod namiotem, to jest frajda, jak się jest młodym i tylko na jakiś czas. I tylko na jakiś czas. Jeszcze zależy, jaka pogoda. Zapytajcie Dawida. Oni chyba wczoraj czy przedwczoraj byli na biwaku. Dolało? Co nieco. Wszystko wilgotne, wszystko mokre. Oczywiście oni się uczą też takiego pewnego życia. Ale wiecie, zamienić jedno na drugie i tak żyć. A kochani, tu jeszcze jest coś więcej. Bo to nie tylko Abraham mieszkał w tym namiocie. W pewnym miejscu czytamy, kiedy Abraham poszedł, aby uwolnić Lota, który został uprowadzony. Tam jest powiedziane, że zebrał 300 ludzi, którzy należeli do niego. Więc ci ludzie też mieszkali w namiotach. I jest powiedziane, że ich dobytek, jego dobytek i dobytek Lota był tak wielki, że musieli się rozdzielić, bo ziemia ich nie mogła pomieścić tam, gdzie byli. Z tym wszystkim. Więc kochani, Abraham wędrował. Tych 300 ludzi, on sam zwijają te namioty. Nie wiem, jak, co robili z tym bydłem, czy to tam jakoś ogradzali, czy nie ogradzali, czy w nocy ktoś tam na pewno jakąś straż pełnił. I z wszystkim tym się było trzeba przemieścić i na nowo namiot rozbić. Wszyscy jego słudzy, tam wszyscy ludzie. Te stada, zatroszczyć się o to wszystko, wyobrażacie to sobie? Tam w tym klimacie, z jednej strony dobrze, bo ciepło, ale z drugiej strony skwar, proch, sucho i tak dalej. Bo trzeba szukać czy kopać studnie. To nie było wygodne życie, wiecie? Czasem tak czytamy, o, był bogaty, Bóg go błogosławił i to jest prawda. Bóg go bardzo błogosławił, był jednym z najzamożniejszych ludzi w tamtym czasie, w tym rejonie, ale to nie było wygodne życie. A jednak Abraham uważnie słuchał, co Bóg do niego mówił, i to nie było dla niego problemem, ponieważ jego oczy i serce były skierowane gdzie indziej, na to, co objawiał mu Bóg. A co mu Bóg objawiał? Czytamy o tym w liście do Hebrajczyków. I tutaj jest powiedziane: przez wiarę Abraham, gdy został wezwany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć dziedzictwo, usłuchał i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę przebywał w ziemi obiecanej, jak w obcej, mieszkając w namiotach z Izakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy. I teraz uwaga. Oczekiwał bowiem miasta. Oczekiwał miasta. Mającego fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Pan Jezus coś mówił o fundamencie, nie? Że ten Boży fundament nie poruszy nic. A oczekiwał miasta, którego fundamentów i całego miasta budowniczym jest Bóg. Wszyscy oni umarli w wierze. Nie wszystko Abraham osiągnął. Nie wszystko odebrał, no bo do tego miasta jeszcze nie doszedł. Dojdzie razem z kim? Z nami. Amen. Dojdzie razem z nami. Nie otrzymawszy spełnienia obietnicy, ale z daleka je ujrzeli. Cieszyli się nimi. I witali je i wyznawali, że są obcymi i pielgrzymami na ziemi. Ci bowiem, którzy tak mówią, wyraźnie okazują, że szukają ojczyzny. Gdyby przecież wspominali tę, z której wyszli, mieliby sposobność wrócić. Teraz jednak pragną lepszej, to jest niebiańskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem, bo przygotował dla nich miasto. I dalej jeden z takich momentów, kiedy Abraham miał 99 lat, Bóg do niego mówi tak. Ukazał się Pan Abramowi i rzekł do niego: Jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. W innym tłumaczeniu: żyj blisko mnie i bądź nienaganny. Żyj blisko mnie i bądź nienaganny. Kochani, ta kolejność, ja tak uważam, jestem tak przekonany, tak wierzę, jest tu bardzo ważna, że zawsze musimy zacząć od naszego Boga, który jest wszechmogący. Potem ten Bóg wszechmogący, nasz Bóg, Jezus Chrystus mówi, co mówi? Trwaj w społeczności ze mną. Bądź blisko mnie. Chodź przed moim obliczem. Tak mówi jeszcze inne tłumaczenie. A potem z tego będzie wynikała nasza nienaganność. Przemieniani przez Jego cudowne działanie, przez to, co do nas mówi, przez to obcowanie z Nim, przez to cudowne transferowanie Jego samego w moje i Twoje życie. Amen. Amen. To robi Bóg. To jest zbawieniu, to jest dobrej nowinie. Oczywiście Paweł mówi: dobry bój bojowałem, więc bój jest. Tak więc, drogi bracie, droga siostro, drogi przyjacielu, nakłoń siebie, swoje serce. Jeżeli trzeba, to dzisiaj, teraz do słuchania Pana, ale i też każdego kolejnego dnia. Słuchaj Go uważnie. Wierzę, że chcemy każdego dnia być nasycani, a kiedy przyjdzie ten moment spotkania czy przejścia na drugi brzeg, abyśmy mogli mieć świadectwo albo jak Abraham syty dni, albo jak apostoł Paweł, dobry bój bojowałem, wiarę zachowałem. Słuchaj Go uważnie. Usłysz Jego słowa, które będą wzbudzać wiarę w Tobie, będą Cię nasycać, gasić pragnienie. Będziesz żyć. Życie obfite nam zapewnia Pan Jezus. Czcij Go, wzywaj Jego imienia. Perspektywa niebiańskiego domu, niebiańskiego miasta będzie stawać się coraz bardziej atrakcyjniejsza niż wszystkiego tego, co tu, szczególnie w tym sensie fizycznym, materialnym, ma miejsce na ziemi. Oczywiście to nie oznacza, że tego nie będziemy mieć, że Bóg nas nie będzie błogosławił. Przypomnę, a wszystko inne będzie wam dodane. Bóg Wszechmogący, Jezus Chrystus, jest Twoim przyjacielem, a Ty Jego. Żyj blisko Niego. On jest wszechmocny. Stawaj się nienagannym. Skosztuj, zobacz, że dobry jest Pan. Że dobry jest Pan. Musisz podejść do stołu, zacząć jeść. Może jesz głodowe porcje. Musisz zacząć jeść więcej. Amen. Amen. Pomodlimy się. Proszę, powstańcie, drodzy. Jeżeli to słowo dzisiaj tak inspiruje, pobudza Cię, zachęca Cię, aby podejść bliżej do tego Bożego stołu, aby jeść więcej, chciałem Cię poprosić, abyś podniósł rękę. Chwała Panu. Kochani, pomódlmy się. Panie Jezu, dziękuję Ci, że Ty dzisiaj przez Twoje słowo dotykasz naszych serc, dotykasz naszego życia, dotykasz naszych umysłów. A Twoje żywe słowo czyni to, że wzbudza pragnienie, pobudza apetyt, pokazuje nam tą Twoją Bożą perspektywę, która jest daleko lepsza i cudowniejsza niż ta ziemska. I dziękuję, że dzisiaj Twoje słowo pobudza nas do tego, abyśmy słuchali Ciebie jeszcze uważniej. Abyśmy starali się o to, aby jeść z Twojego stołu. A Ty sam, Panie Jezu, dopomóż nam, abyśmy mogli być syci Twojego dobra, Twojego zbawienia, Twojego Bożego dziedzictwa. I aby ta perspektywa tego miasta, które dla nas przygotowałeś i tego mieszkania, które przygotowujesz, była coraz mocniejsza w porównaniu do tego wszystkiego, co może zaoferować ten świat. I dziękuję Ci, Panie Jezu, że Ty nas dzisiaj do tego jeszcze bardziej pociągasz. Niech Tobie będzie chwała, niech Twoje święte imię będzie uwielbione. Amen.